Wikt w Suchanowce jest tak smaczny i delikatny, że nigdzie w MGB nie ma lepszego, ponieważ przynoszą jedzenie z pobliskiego domu wypoczynkowego architektów. Nie mają dla tej swojej nierogacizny oddzielnej kuchni. Ale to, co spożywa jeden architekt, więc i kartofelki smażone, i befsztyczki, tu dzielą między 12 ludzi. Dlatego właśnie człowiek tu nie tylko zawsze jest głodny, jak to bywa gdzie indziej, ale jeszcze boleśnie rozjątrzony. Cele są tam podwójne, ale więźniów śledczych rozmieszcza się zwykle pojedynczo. Cele mają powierzchni 1,5 metra na 2, a ściślej 156 na 209 centymetrów. Skąd to wiadomo? To przykład triumfu myśli technicznej i silnej duszy, której Suchanowka nie złamała. Obliczył to Aleksander Dolgan. Nie chciał oszaleć ani załamać się. Dlatego starał się robić jak najwięcej obliczeń. W Lefortowie liczył kroki, przeliczał je na kilometry. Starał się przypomnieć sobie, ile według mapy jest kilometrów od Moskwy do granicy, ile potem do oceanu, przez całą Europę, ile wreszcie kilometrów szerokości ma Ocean Atlantycki. Miał jeden bodziec, myślą wrócić do domu, do Ameryki. I gdy po roku pobytu w lefortowskiej pojedynce wzięto go do Suchanowki, był właśnie na dnie Atlantyku. Tu rozumiejąc, że mało kto będzie mógł opowiedzieć o tym więzieniu, wszystko, co tu piszemy, on nam opowiedział, znalazł sposób na wymierzenie celi. Na dnie miski więziennej znalazł wysztancowaną cyfrę ułamkową 10 na 22 i domyślił się, że 10 oznacza średnicę dna, 22 średnicę okola miski. Następnie wyciągnął nitkę z ręcznika, zrobił miarkę i wszystko wymierzył. Następnie zaczął ćwiczenia w sztuce spania na stojąco. Jak wykorzystać stołek do podparcia kolana i jak sprawić na strażniku wrażenie, że oczu się nie zamyka. Udało mu się wypracować metodę i tylko dlatego nie zwariował. Ryumin przez miesiąc nie dawał mu spać. W kamienną podłogę wpuszczone są dwa okrągłe stołki, jakby pieńki, i na każdy z tych pieńków, jeśli strażnik otworzy angielski zamek w ścianie, opada z muru na 7 nocnych godzin, to znaczy na godziny śledztwa, bo we dnie w ogóle nie ma przesłuchań, półka ze słomianym siennikiem, dobrym dla dziecka. We dnie stołek jest wolny, ale siadać na nim nie wolno. Ponadto na 4 pionowych rurach leży stół jak deska do prasowania. Wywiecznik w oknie jest zawsze zamknięty, tylko rankami strażnik otwiera go bosakiem. Malutkie okno ma szybę ze szkła pancernego. Nie ma żadnych spacerów. Wyjście do wychodka tylko raz o 6 rano. To znaczy wtedy, kiedy żaden żołądek jeszcze tego nie wymaga. Wieczorem to nie jest dozwolone. Na każdy odcinek składający się z 7 cel przypada 2 strażników. Dlatego Lipko zerka na człowieka tak często, ile trzeba strażnikowi na przejście obok dwojga drzwi ku trzecim. Na tym właśnie polega zadanie milczącej Suchanowki. Nie dać człowiekowi ani minuty snu, ani minuty własnego życia. Ma zawsze być obserwowany i zawsze czuć się w cudzych rękach. Ale jeśli już wyszedłeś zwycięsko z pojedynku z Oblendem i uniknąłeś wszystkich pułapek samotności, to zasłużyłeś sobie na swoją pierwszą celę i teraz dusza ci się w niej rozpręży. Jeśli zaś szybko się poddałeś, jeśli ugiąłeś się i wszystkich wydałeś w ich ręce, to teraz też już dojrzałeś do swojej pierwszej celi. Chociaż lepiej byłoby dla ciebie, gdybyś nie dożył tej szczęsnej chwili i skonał gdzieś w piwnicy jako zwycięzca, co nie podpisał ani kartki. Teraz pierwszy raz tutaj zobaczysz nie wrogów swoich. Teraz zobaczysz pierwszy raz innych żywych ludzi, którzy towarzyszą ci w drodze i których możesz objąć wspólnym dla nich i dla ciebie słowem my. Tak, to słowo, którym może gardziłeś na swobodzie, bowiem zastępować miało twoje ja. My wszyscy jak jeden mąż, my wyrażamy nasze święte oburzenie, my domagamy się, my przysięgamy. Teraz daję ci poznać swój słodki smak. nie jesteś sam na świecie. Są jeszcze na nim rozumne, obdarzone duszą istoty. Ludzie. Jeśli to było w wielkim domu w Leningradzie, podczas blokady, to może nawet ludożercy, ci, co jedli z głodu ludzkie mięso i handlowali ludzką wątrobą z kostnic szpitalnych. Nie wiedzieć czemu trzymano ich w MGB razem z politycznymi. Rozmaite dolegliwości jako dodatek do starych więziennych rygorów wprowadzane były w więzieniach wewnętrznych GPU, NKWD, KGB stopniowo. Ci, którzy siedzieli w początku lat 20., nie znali jeszcze tej metody. Zresztą światło gasiło się wtedy na noc po ludzku, ale światło przestano gasić w myśl logicznej zasady, żeby móc widzieć więźniów w nocy o każdej godzinie. A kiedy zapalano je tylko przy kontroli, to było jeszcze gorzej. Ręce zaś kazano trzymać na kołdrze, rzekomo po to, aby więzień nie mógł udusić się pod kołdrą, uchylając się w ten sposób od sprawiedliwego śledztwa. Przy kontrolnym badaniu okazało się, że człowiekowi zimą zawsze chce się tę rękę schować, ogrzać i dlatego chwyt ten został wprowadzony na stałe. Po czterech dobach mojego pojedynku ze śledczym, doczekawszy się, abym położył się po apelu w moim elektrycznym, oślepiającym boksie, nadzorca zaczął otwierać moje drzwi. Słyszałem to, ale chciałem z głową na poduszce wyobrażać sobie, że już śpię. Przynajmniej przez 3 sekundy dzielące mnie od okrzyku „Wstawać na przesłuchanie!”. Jednak tym razem nadzorca jakby się pomylił. „Wstawać! Zabrać pościel!”. Zbity z tropu i rozżalony, bo to była chwila bezcenna, owinąłem stopy onucami, wzułem buty, wdziałem płaszcz, zimową czapkę i wziąłem w objęcia więzienny materac. Na palcach, cały czas dając mi znaki, abym nie robił hałasu, strażnik poprowadził mnie cichym jak grób korytarzem 3. piętra łubianki wzdłuż rzędu lustrzanych numerów na drzwiach cel i oliwkowych klapek na judaszach, po czym otworzył mi celę numer 67. Przestąpiłem próg i drzwi natychmiast zamknęły się za mną. Chociaż po wieczornym dzwonku minął dopiero kwadrans, ale czas przeznaczony tylko na sen dla więźniów śledczych tak jest kruchy, niepewny i tak go mało, że mieszkańcy 67. celi w momencie mojego nadejścia już spali na swoich metalowych łóżkach, trzymając ręce na kołdrach. Skrzyp otwieranych drzwi sprawił, że wszyscy trzej wzdrygnęli się natychmiast i podnieśli głowy. Oni też wyczekiwali, kogo dziś wezwą na przesłuchanie. I te 3 głowy poderwane z przestrachem, te 3 niegolone, wymięte, wybladłe twarze wydały mi się tak ludzkie, tak miłe, że zastygłem, obejmując materac i uśmiechając się, jakby mnie kto uszczęśliwił. Oni też się uśmiechali. I jak też człowiek zdążył zapomnieć o podobnym wyrazie twarzy, a wszystkiego tydzień minął. — Z wolności? — zapytali mnie. To zwykle pierwsze pytanie zadawane nowicjuszowi. Nie, odpowiedziałem. To zwykle pierwsza odpowiedź nowicjusza. Chodziło im o to, że na pewno aresztowany byłem niedawno, a więc przychodzę z wolności. Ja zaś po 96 godzinach śledztwa wcale nie uważałem, że przychodzę z wolności, bo to czy nie jestem już doświadczonym aresztantem? A jednak byłem przybyszem z wolności. I staruszek bez brody, o czarnych, bardzo ruchliwych brwiach, już wypytywał mnie o wojenne i polityczne nowiny. Niebywałe. Chociaż były to ostatnie dni lutego, ale oni nic nie wiedzieli ani o konferencji w Jałcie, ani o odcięciu Prus Wschodnich, ani w ogóle o naszym natarciu pod Warszawą w połowie stycznia, ani nawet o grudniowym, żałosnym odwrocie aliantów. W myśl instrukcji więzień śledczy nie powinien nic wiedzieć o świecie zewnętrznym i oto oni niczego nie wiedzieli. Gotów byłem północy snuć im teraz moje relacje z taką dumą, jakby wszystkie zwycięstwa i okrążenia były moim własnym udziałem. Ale dyżurny strażnik wniósł właśnie łóżko dla mnie i trzeba było rozstawić je bez hałasu. Pomagał mi chłopak w moim wieku, też wojskowy, Jego lotniczy fręcz i pilotka wisiały na słupku łóżka. Zagabnął mnie on jeszcze wcześniej niż staruszek, ale nie chodziło mu o wojnę, tylko o tytoń. Ale pomimo, że dusza mi się rwała do moich nowych przyjaciół i mimo, że tak mało padło słów w ciągu paru minut, czymś obcym mi powiało od tego rówieśnika i towarzysza bojów, więc zamknąłem się przed nim raz na zawsze. Jeszcze nie znałem słów kapuś, czyli kwoka, ani tego, że w każdej celi powinna być chociaż jedna. Jeszcze w ogóle nie zdążyłem zdać sobie sprawy, że ten człowiek, Kramarenko, jakoś mi się nie podoba. A już poszła w ruch we mnie wewnętrzna fotokomórka, magiczne oko, co sprawiło, że na zawsze zamknąłem się przed tym człowiekiem. Nie wspominałbym o tym wypadku, gdyby był odosobniony. Ale działanie tego wewnętrznego oka magicznego wkrótce już ze zdziwieniem, radością i lękiem odkryłem w sobie jako stałą, naturalną właściwość. Mijały lata, leżałem na tych samych marach, naszerowałem w tym samym szeregu, pracowałem w tych samych brygadach z wieloma setkami ludzi i zawsze to tajemnicze oko magiczne, którego istnienie nie było żadną moją zasługą, wprawiało się samo w ruch, zanim jeszcze pomyślałem o nim. Zaczynało działać na widok ludzkiej twarzy, oczu, przy pierwszych dźwiękach głosu i albo kazało mi się otwierać przed tym człowiekiem na oścież, albo tylko uchylać mu szparki, albo zamykać się na głucho. Było to zawsze przeczucie tak nieomylne, że wszystkie gorączkowe zabiegi pełnomocników operacyjnych dookoła werbunku konfidentów zaczęły mi się wydawać mysią krzątaniną. Przecież to, że człowiek podjął się roli zdrajcy, zawsze odbija się wyraziście na twarzy, w głosie. Niektórzy osiągnęli już, zdawałoby się, wyjątkową zręczność w kamuflażu, a jednak coś nieczystego wychodzi na jaw. I odwrotnie, moje oko magiczne pozwalało mi rozpoznawać tych, którym od pierwszej chwili znajomości można dać zajrzeć w największą głąb i zwierzyć tajemnice, za które ścina się lby. Mam za sobą 8 lat więzienia, 3 lata zesłania, jeszcze 6 lat nielegalnego pisarstwa. Nie były to wcale lata bardziej bezpieczne i w ciągu tych całych 17 lat zwierzałem się nieostrożnie 10 ludzi i ani razu się nie potknąłem. Nigdzie nie czytałem o czymś podobnym i to, co tu piszę, przeznaczone jest dla amatorów psychologii. Wydaje mi się, że takie wewnętrzne dyspozycje ma wielu z nas, ale jako wychowankowie epoki racjonalizmu i techniki lekceważymy tę cudowną właściwość i nie pozwalamy jej się w nas rozwinąć. Łóżko zostało rozstawione i już zabierałem się do opowieści, oczywiście szeptem i należąco, żeby od razu nie przenieść się z tych wygód do karceru, gdy trzeci nasz współtowarzysz, średniego wieku, ale z białymi igiełkami siwych włosów na ostrzyżonej głowie, patrzący na mnie niezupełnie przychylnie, powiedział z surowością zdobiącą ludzi północy: jutro noc jest do spania. I to było najrozsądniejsze. Każdego z nas w każdej chwili mogli wyrwać na przesłuchanie i trzymać tam do 6 rano, kiedy śledczy pójdzie spać. A tu już spać nie będzie wolno. Jedna noc spokojnego snu ważniejsza była od losów planety. Obecność jeszcze jednego szkopułu, nie od razu wyczuwalną, stwierdziłem już po kilku pierwszych zdaniach mojej relacji, że nastąpiła tu, po aresztowaniu każdego z nich, generalna zmiana znaków arytmetycznych, czy też rotacja wszystkich pojęć o 180 stopni. I że to, co z takim upojeniem zacząłem im opowiadać, być może dla nas wcale nie było takie wesołe. Obrócili się na bok, zasłonili chusteczkami oczy przed blaskiem 200-watowej żarówki, okręcili ręcznikami rękę leżącą na kołdrze, drugą podkurczyli chytrze i zapadli w sen. A ja leżałem w świątecznym nastroju. Jestem wśród ludzi. Godzinę temu nie mogłem przecież wcale liczyć na spotkanie z kimkolwiek. Mogłem zakończyć życie z kulą w potylicy. Śledczy cały czas mi to obiecywał, nie widząc przedtem nikogo. Wisiało nade mną po dawnemu śledztwo. Ale na jak daleki plan odstąpiło? Jutro ja będę opowiadał nie o swojej sprawie, to jasne. Jutro oni też będą opowiadać, co za ciekawy dzień będzie jutro, chyba jeden z najciekawszych w życiu. Ta świadomość zrodziła się we mnie bardzo wcześnie i była bardzo jasna, że więzienie to nie jest przepaść, tylko najważniejszy w moim życiu przełom. Każda drobnostka w celi mnie interesowała, gdzie też senność się podziała i kiedy lipo na mnie nie zerka, ukradkiem się rozglądam. O, u góry jednej ze ścian jest niewielkie wgłębienie na 3 cegły i wisi na nim granatowa płócienna sztorka. Już mi zdążyli powiedzieć, że to okno, owszem. W tej celi jest okno, a sztorka służy do zaciemnienia przeciwlotniczego. Jutro błyśnie więc słabiutkie światło dzienne, a w południe na kilka minut zgaszą oślepiającą lampę. Jak to wiele znaczy, spędzać czas przy świetle dziennym. Jest jeszcze w celi stół. Miejsce najbardziej widoczne zajmują na nim szachy, imbryk, stosik książek. Jeszcze nie wiedziałam, dlaczego najbardziej widoczne. Okazuje się, że tego też wymaga łubiański regulamin. Przy cominutowej kontroli strażnik powinien widzieć, że nikt nie nadużywa tych darów administracji, że imbrykiem nie kuje ścian, że nie łyka figur szachowych, aby załatwić rachunki z życiem i pozbawić ZSSR obywatela, że nie podpala książek w zamiarze obrócenia więzienia w popiół. Własne zaś okulary aresztantów uznane są za narzędzie tak niebezpieczne, że nawet na stole nie wolno im leżeć w nocy. Administracja konfiskuje je do rana. Jakie wygodne życie! Szachy, książki, sprężynowe łóżka, solidne materace, czysta bielizna. Toż nie pamiętam, żebym tak sypiał w ciągu całej wojny. Froterowana posadzka, prawie 4 kroki dla spacerów od okna do drzwi. Nie, czy to centralne więzienie polityczne, czy może jakieś sanatorium? I pociski nie lecą ci na łeb. Przypomniałem sobie ten ich wysoki łopot nad głową, albo narastający świst i grzmot wybuchu. I jak tkliwie pogwizdują miny. I jak wszystko dygoce, kiedy łupną 4 centnary krowy. Przypomniałem sobie zgniłą pluchę za Ostrudą, gdzie mnie aresztowano i gdzie nasi dotychczas mieszają błoto i mokry śnieg, aby nie wypuścić Niemców z kotła. Czort z wami, nie chcecie, żebym wojował, to się obejdzie. Wśród wielu utraconych wzorców utraciliśmy jeszcze i taki. Przykład nieugiętego hartu, zostawiony nam przez ludzi, którzy przed nami mówili i pisali po rosyjsku. Dziwne, że nie zostali oni prawie opisani w naszej literaturze przedrewolucyjnej. Widzieli oni zbyt wiele, aby upodobać sobie tylko jedno. Dążyli do wysokich celów zbyt żarliwie, aby mocną stopą trzymać się ziemi. W organizmach społecznych przed samym ich upadkiem pojawia się czasem taka mądra warstwa ludzi myślących, nic więcej, tylko myślących. Jak też ich wyśmiewano. Innego też się przezwiska nie doczekali, jak zgniłki. Aż strach powiedzieć, ale w Wigilię lat 70. naszego wieku znów tacy ludzie wynurzają się, to zadziwiające. Prawie, że nie można było mieć na to nadziei. Ludzie ci byli jak kwiat przedwcześnie rozkwitły, o zbyt rzadkim zapachu, dlatego rzucono ich pod kosiarkę. W życiu osobistym byli oni szczególnie niezaradni. Nie umieli ani zginać karku, ani udawać, ani szukać zgody. Co słowo, to własne zdanie, poryw, protest. Takich właśnie kosiarka najłatwiej kosi. Takich właśnie sieczkarnia najchętniej siecze. Przechodzili oni przez te same cele. Ale ściany cel, tyle już razy odzierane z tapet, tynkowane, bielone i malowane, otóż ściany cel nie oddawały nam niczego, co im przeszłość powierzyła. Przeciwnie, nawet same one nadstawiały swoje mikrofony, żeby tylko nas podsłuchać. O dawnych mieszkańcach tych cel, o rozmowach, które tu prowadzono, o myślach, z którymi szło się stąd pod mur albo na Sołowki, nigdzie niczego nie napisano, nie powiedziano i takiego tomu, który wart byłby 40 wagonów naszej literatury, zapewne już nikt nie napisze. Ci zaś, którzy jeszcze są wśród żywych, opowiadają nam rozmaite blachostki, że dawniej były tu drewniane prycze z siennikami, że zanim jeszcze na okna nałożono blince, szyby już były zasmarowane wapnem z dołu do samej góry jeszcze w 1920 roku. A blince w 1923 roku już były na pewno, a myśmy zgodnie przepisywali je Berii. Do rozmów metodą pukania w ściany podobno jeszcze w latach 20. odnoszono się tolerancyjnie. Jakoś jeszcze utrzymywała się ta niedorzeczna tradycja z carskich czasów, że więzień, jeśli sobie nie postuka, to co pocznie? I jeszcze, że przez całe lata 20. wszyscy strażnicy tutejsi byli Łotyszami, widocznie z tego dawnego pułku strzelców łotewskich, i że jedzenie roznosiły rosłe łotyszki. Błahostki błahostkami, a jest nad czym podumać. Co do mnie, to pobyt w tym głównym więzieniu politycznym związku bardzo mi był potrzebny. Dobrze w końcu, że mnie tu przywieziono. Myślałem dużo o Bucharinie. Chciałem móc sobie to wszystko wyobrazić. Wrażenie jednak mieliśmy takie, że kosa uszczknęła nas jakby już z ubocza i że nadawaliśmy się do byle okręgowego więzienia wewnętrznego. A tu za wysokie progi. Ale z tymi, których tu zastałem, nie można było się nudzić. Było kogo posłuchać, było kogo porównać z innymi. Tego starego z ruchliwymi brwiami, zresztą mając 63 lata, trzymał się on wcale nie jak stary, zwano Anatol Ilicz Fastenko. Był wielką ozdobą naszej łubiańskiej celi. I jako strażnik starych rosyjskich tradycji więziennych i jako żywa kronika rosyjskich rewolucji. To, co miał w pamięci, nadawało jakby większy wymiar temu, co się stało i co się teraz działo. Tacy ludzie nie tylko bardzo się liczą w celi, ale w całym społeczeństwie bardzo ich brak. Nazwisko Fastenki wyczytaliśmy w tejże celi, wertując książkę o rewolucji 1905 roku. Fastenko był socjaldemokratą od tak dawna, że już chyba przestawał nim być. Swój pierwszy wyrok dostał jako młody jeszcze człowiek w 1904 roku, ale na mocy manifestu z 17 października 1905 był puszczony wolno. Któż z nas nie nauczył się na szkolnej ławie albo nie wykuł według krótkiego kursu historii WKPB, że ten prowokacyjny i podły manifest był kpiną z wolności, że car wydał rozkaz wolność dla martwych, żywych do aresztu. Ale ten epigramat kłamie. Na mocy manifestu zezwalało się na istnienie wszystkich partii politycznych, zwołano dumę, amnestię dano zaś uczciwą i najszerszą z możliwych. Inna rzecz, że była ona wymuszona. A mianowicie na jej podstawie zwolniono ni mniej, ni więcej tylko wszystkich więźniów politycznych bez wyjątku i niezależnie od wyroku. Tylko kryminaliści mieli siedzieć dalej. Stalinowska zaś amnestia z lipca 1945 roku, co prawda nie była wymuszona przez nikogo, miała dokładnie odwrotne działanie. Wszyscy polityczni zostali na jej mocy w więzieniu. Interesujące było jego opowiadanie o przebiegu tej amnestii. W tych latach rzecz jasna nikt jeszcze nie miał pojęcia o żadnych blincach na więziennych oknach i z cel więzienia w Białej Cerkwi, gdzie Fastenko siedział, aresztanci mogli sobie dowoli patrzeć na podwórzec więzienny, na wchodzących i wychodzących na ulicę, a więc też porozumiewać się krzykiem, z kim chcieli. I oto już 17 października, dowiedziawszy się z depesz o amnestii, wolni zawiadomili o tym więźniów. Politycznie rozpoczęli radosny raban, zabrali się do wybijania szyb i wyłamywania drzwi, żądając od naczelnika więzienia, by ich natychmiast wypuścił na wolność. Może kogoś z nich zaraz skopano po pysku, wsadzono do karceru. Może jakąś celę pozbawiono za to książek albo prawa zakupów w kantynie, bynajmniej. Skołowany naczelnik więzienia biegał od celi do celi i prosił: panowie, błagam was, trochę rozsądku. Ja przecież nie mam prawa wypuścić was na podstawie telegraficznej wiadomości. Powinienem dostać rozporządzenie bezpośrednio od moich zwierzchników z Kijowa. Ja bardzo was proszę, będziecie jednak musieli spędzić tu jeszcze tę noc. I rzeczywiście zatrzymano ich po barbarzyńsku na całą dobę. Po stalinowskiej amnestii, jak będzie jeszcze o tym mowa, amnestionowanych trzymano jeszcze po 2-3 miesiące, zmuszając dalej do charówki i nikomu się to nie wydawało bezprawiem. Po odzyskaniu wolności Fastenko i jego towarzysze natychmiast włączyli się do rewolucji. W 1908 roku Fastenko dostał 8 lat katorgi, co oznaczało 4 lata w kajdanach i 4 lata na zesłaniu. Pierwsze 4 lata odsiedział w sewastopolskim centralniaku, gdzie notabene miała właśnie w tym okresie miejsce masowa ucieczka więźniów zorganizowana z zewnątrz wspólnym staraniem rewolucyjnych partii, eserów, anarchistów i socjaldemokratów. Wybuch bomby zrobił w murze więziennym wyłom na dobrego jeźdźca i ze 20 więźniów, nie wszyscy, którzy mieli chęć, jedynie wyznaczeni do ucieczki przez własne partie i jeszcze w więzieniu zaopatrzeni przez strażników, pistolety, rzuciło się do werwy. Wszyscy uciekli prócz jednego. Anatol Fastenko dostał zaś rozkaz od RSDPRR, by nie uciekał, lecz starał się odwrócić uwagę nadzorców, robiąc zamęt. Za to na zesłaniu nad Jenisejem nie strawił wiele czasu. Konfrontując relacje jego, a także innych ocalałych, ze znanym szeroko faktem, że nasi rewolucjoniści całymi setkami uciekali z zesłania i przeważnie za granicę, dojść można do wniosku, że z carskiego zesłania nie uciekali tylko leniwi, takie to było proste. Fastenko uciekł, to znaczy po prostu wyjechał bez paszportu z miejsca osiedlenia. Pojechał do Władywostoku, licząc, że jakiś znajomy pomoże mu tam dostać się na okręt. Z jakichś powodów rzecz się nie udała. Wówczas dalej bez paszportu Fastenko spokojnie przejechał pociągiem całą macierz Rosję i zajechał aż na Ukrainę. Tam dostał cudzy paszport i wyruszył w drogę ku austriackiej granicy, chcąc ją przekroczyć. Przedsięwzięcie to było tak mało ryzykowne i tak słaby był oddech pogoni, który mógł czuć na karku Fastenko, że posunął się on do zdumiewającej lekkomyślności. Na granicy już po oddaniu policjantowi paszportu Fastenko nagle sobie uświadomił, że nie pamięta swego nowego nazwiska. Co tu robić? Pasażerów było ze 40, a policjant już je zaczął wywoływać. Fastenko znalazł sposób, udał, że śpi. Słyszał, jak rozdano wszystkie już paszporty i jak kilka razy wywołano nazwisko Makarow. Ale jeszcze nie miał pewności, że to chodzi o niego. Wreszcie pies łańcuchowy carskiego reżimu pochylił się nad działaczem podziemia i delikatnie trącił go w ramię. Panie Makarow, proszę, tu jest pański paszport. Fastenko pojechał do Paryża. Tam poznał Lenina, Łunaczarskiego i pełnił przy partyjnej szkole w Longjumeau jakieś gospodarcze obowiązki. Jednocześnie uczył się po francusku, rozglądał się po świecie i jakoś go zaczęło ciągnąć dalej w ten świat. Przed wojną przeniósł się do Kanady, był tam robotnikiem, znalazł się także w Stanach Zjednoczonych. Pełne swobody i dostatku życie w tych krajach zdumiało Fastenkę. Doszedł do przekonania, że żadnej rewolucji proletariackiej nigdy tam nie będzie i nawet myślał już, że chyba wcale jej tam nie trzeba. A tymczasem w Rosji doszło, wcześniej niż się by kto spodziewał, do wyczekiwanej rewolucji i wszyscy zaczęli wracać. I tu przyszła jeszcze jedna rewolucja. Fastenko już nie czuł w sobie dawnego zapału do tych przewrotów, ale wrócił posłuszny temu prawu, które zmusza do przelotów ptaki.